Jak jesteśmy w kinie, to osoby, które obsługują to miejsce, zrobią absolutnie wszystko, żebyśmy się czuli dobrze, tak? Komfortowo. Są tam takie, jak ktoś nie był, są tam takie wygodne fotele, w których człowiek niemalże się zapada. Można sobie zapłacić za popcorn i coś przegryźć. Można pociągnąć coś przez słomkę, jakiś napój. Jednym słowem mówiąc, zrobią wszystko, żebyś czuł się wygodnie, no bo przecież no film będziemy oglądać. My dzisiaj filmu nie będziemy oglądać, będziemy czytać Boże Słowo, będziemy próbowali rozumieć Boże Słowo, będziemy je rozważali. Dlatego chciałbym, abyśmy czuli się komfortowo, wygodnie. Jeśli ktoś siedzi w jakimś miejscu i czuje się niewygodnie, niech sobie je zmieni. Jeśli dzieci będą z tyłu przeszkadzać, bardzo proszę, żeby rodzice się zainteresowali, a jeśli z jakichś względów rodzice nie będą kontrolować swoich dzieci, to czujmy się wolni, żeby je przyprowadzić do porządku. Wiecie, bo jak w kinie jesteśmy i zadzwoni telefon albo ktoś zacznie szeptem mówić, to całe kino jest poruszone, bo przecież film oglądamy. My nie będziemy film oglądać. Będziemy rozważać Boże Słowo. A to o wiele coś ważniejszego. Jeśli w kinie słychać muchę, kiedy film się ogląda, to niech mucha brzęczy i tutaj, kiedy rozważamy Boże Słowo. Po II wojnie światowej, jak wszyscy doskonale wiemy, Europa została podzielona na dwa bloki. Wschodni i zachodni. I większość z nas, nie wszyscy oczywiście, mamy wśród nas pewne wyjątki, przyszło nam mieszkać w jednym z komunistycznych krajów, tak? Jak to się kiedyś mówiło, żyliśmy za żelazną kurtyną. W tym czasie Libby i Richard żyli w jednym z zachodnioeuropejskich krajów, ciesząc się wolnością, swobodą, dobrobytem, bo to niósł kapitalizm, demokracja. Był taki okres w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy pomimo zjednoczenia Ameryka była podzielona rasowo na białych i czarnych. Biali mieli pełnię praw i swobód obywatelskich, natomiast czarni pomimo wywalczonej wolności przez długi czas czuli się obywatelami drugiej kategorii i takimi też w rzeczywistości byli. Ten świat, ludzkość zawsze była podzielona. I to z różnych względów. Politycznych, religijnych, społecznych. Zawsze byli biedni i ci, którzy mieli znacznie więcej niż potrzebowali. I te różnice, te podziały, one miały i mają ogromny wpływ na nasze życie. Na to, jak nam się żyje. Na jakość naszego życia. Ci z nas, którzy urodzili się, wychowali się, dorastali w Polsce, kiedy był jeszcze tutaj komunizm, wiecie doskonale, znacie tą różnicę, prawda? I wiecie, że tego rodzaju podziały, one mają ogromny wpływ na nasze życie, na to, jak nam się żyje. Istnieje jednak podział, o którym mówi Biblia, który nie tylko wpływa, nie tylko dotyka naszego życia tu i teraz, ale wybiega znacznie dalej. Ten podział dotyka twojej i mojej wieczności. Wiecie, u Boga nie ma podziału na białych i czarnych. Jego nie interesuje to, do jakiej denominacji należymy, do którego odłamu chrześcijaństwa się przyznajemy, z kim się utożsamiamy, w jakiej kulturze się wychowałeś. Czy jesteś biedny czy bogaty? Jaki poziom edukacji osiągnąłeś? Wiecie, kiedy Pan Bóg spogląda na tą ziemię, to On widzi tylko dwa rodzaje ludzi. I to jest Jego podział. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian dzieli ludzkość na takie dwie główne kategorie. Tych, którzy są w ciele i tych, którzy są w duchu. I ja chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się tej pierwszej grupie ludzi. Otwórzmy 8 rozdział listu do Rzymian. Ja w zasadzie chciałbym przeczytać tylko 4 wiersze, ale nie da się ich przeczytać bez jakiegoś kontekstu, więc przeczytamy od 1 wiersza do 9. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ci zaś, powiada Paweł, którzy są w ciele. O kim jest tutaj mowa? Kogo Paweł ma tutaj na myśli? Kim są ci ludzie? Zanim odpowiemy sobie na te pytania, chciałbym, abyśmy bardzo króciutko przyjrzeli się samemu temu słowu ciało. Kiedy w Biblii napotykamy na to słowo ciało, to ono opisuje albo to nasze fizyczne ciało i ten termin nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteśmy w sensie moralnym, w sensie etycznym, albo to słowo posiada ten sens moralny i mówi o naszej złej, upadłej, zepsutej naturze. I kiedy apostoł Paweł używa tego zwrotu w ciele, ci zaś, którzy są w ciele, to ma właśnie na myśli to drugie znaczenie. Ma na myśli osobę, która jest zdolna żyć tylko i wyłącznie w tej sferze moralnego zepsucia. Całkowicie kontrolowana przez grzech. Całkowicie zdominowana przez grzech. Całkowicie zaprzedana grzechowi. Oczywiście to zniewolenie przez grzech nie będzie w równym stopniu, w takim samym stopniu przejawiać się u wszystkich ludzi. Nie każdy człowiek w sposób rażący będzie manifestował jakiś konkretny grzech w swoim życiu. Ale to, że zewnętrznie możesz uchodzić za człowieka moralnego, wcale jeszcze nie oznacza, że takim jesteś, że tak widzi cię Bóg, że tak widzi cię ten, który ma wgląd w nasze serce, w nasze wnętrze. A tylko to nas interesuje. To, jak Bóg widzi nasze serce. Nie interesuje nas to, jak my siebie widzimy, tak? Zwykle ludzie mają dobre zdanie o sobie. Zapytajcie na ulicy, co ludzie myślą o sobie. Większość ma dobre zdanie o sobie. Nie interesuje nas również to, jak widzą nas nasi przyjaciele, ludzie z naszego otoczenia. Bo znowu, zwykle oni będą mieli o nas dobre zdanie, prawda? Bo inaczej nie byliby w naszym otoczeniu, w naszym gronie. Interesuje nas tylko to, jak Bóg nas widzi. Jak Bóg widzi nasze serce. I chciałbym podać do tego takie dwa przykłady. Zabójstwo. Nikt z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, o ile jest mi to wiadome, nie jest i nie był winny zabójstwa. Nikogo nie zabiłeś. Więc może powiesz, aha, widzisz? Nikogo nie zamordowałem. Jak możesz mówić, że jestem całkowicie zniewolony przez grzech? Jak możesz mówić, że jestem całkowicie zaprzedany grzechowi? Akurat jeśli chodzi o to Boże przykazanie, jestem czysty jak łza, powiadamy. Niewinny jak gołębica. Gdybyśmy nie mieli Bożego Słowa, ale mamy je i rozważamy je i chcemy je rozumieć, gdybyśmy nie mieli Bożego Słowa, to przyznałbym Ci rację. Ale w pierwszym liście Jana, 3 rozdziale, 15 wierszu czytamy: każdy. Wiecie, to słowo ma niezwykły wydźwięk. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Szkoda, że nie pisze tutaj, może tłumacze się pomylili, gdzie czasami porównując różne tłumaczenia, tak, odnajdujemy jakieś lepsze tłumaczenie. Być może ten werset powinien brzmieć: każdy, kto nienawidzi brata swego, jest prawie jak zabójca, albo jest podobny do zabójcy. Niestety mamy doskonałe tłumaczenie przed sobą. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Trochę mocne to, prawda? Mocne słowa. Jak wielu z nas? Albo inaczej zapytam, bo przecież nie będę pytał o coś, co jest oczywiste. Wszyscy popełniliśmy ten grzech morderstwa w naszym sercu. Należałoby raczej zapytać, jak wiele razy, jak często jesteśmy winni tego grzechu przed Bogiem. Nienawiść, jaką chowasz w swoim sercu. Nienawiść do brata i siostry. Nienawiść do bliźniego. W Bożych oczach jest tym samym, co morderstwo. Dla Boga postawa twojego serca jest równa czynowi. Postawa naszego serca dla Boga jest równa czynowi. Jeśli nienawidzisz, jesteś zabójcą. Nie masz w sobie życia wiecznego. Tak mówi Boże Słowo. Słyszycie to trzepotanie skrzydeł? Niewinnej gołębicy? Odleciała. A to dopiero początek. Inny fragment. Mateusza, 5 rozdział, 27 i 28 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, znowu to słowo, każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Znowu ta sama zasada, co chowanie nienawiści w sercu. Choć to, co kryje się we wnętrzu naszego serca, nie zawsze się uzewnętrznia, wcale nie oznacza, że nie jest to jawne dla tego, który bada nasze serca, przed którym nic, absolutnie nic nie jest w stanie się ukryć. Wiecie, to przerażająca myśl. Dla tych, którzy są niepojednani z Bogiem. On zna największe sekrety i tajemnice Twojego serca. To jest przed Nim otwarte. Obnażone jest Twoje serce. Nic się przed Nim nie ukryje. Kiedyś staniesz przed Nim. Wszystko objawi. Wszystko ujrzy światło dzienne. Największe tajemnice Twojego serca zostaną odsłonięte. Zewnętrznie możesz uchodzić za człowieka moralnego. Z zasadami. Tak możesz być spostrzegany przez przyjaciół, przez osoby z Twojego otoczenia. Pytanie jest jednak, kim jesteś dla Boga? Jak Bóg Cię widzi? Jak widzi Cię ten, który zna Twoje myśli, również i te brudne? Zna pragnienia Twojego serca, również te niewłaściwe. Wie, dlaczego robisz to, co robisz. Zna Twoje motywacje. Ja chciałbym, abyśmy zapamiętali w tym miejscu jedną rzecz. To nie ludzie z naszego otoczenia, a Bóg będzie naszym sędzią. Więc póki żyjesz, lepiej się upewnij, jak On Cię widzi. Jaki jest stan Twojego serca przed Nim. Lepiej się upewnij. Co człowiek musi zrobić, aby znaleźć się w grupie osób, które są według terminologii Pawła w ciele, a więc są kontrolowane i zniewolone przez grzech? Co człowiek musi zrobić? Co musimy zrobić, żeby znaleźć się w gronie tych osób zniewolonych przez grzech, kontrolowanych przez grzech? No nic. Absolutnie nic nie musimy zrobić. Słowo Boże przekonuje nas, że nie musimy nic zrobić, by znaleźć się w gronie tych osób, które żyją według ciała, ponieważ z natury i z wyboru jesteśmy grzesznikami. Podam teraz kilka tylko fragmentów Słowa Bożego, które wyraźnie o tym nauczają, wyraźnie nas o tym przekonują. Efezjan 2 rozdział 1 werset oraz Kolosan 2 rozdział 13 werset. Oba te fragmenty mówią o tym, że jesteśmy martwi w grzechu. Nie troszeczkę martwi, a troszeczkę żywi. Jesteśmy całkowicie duchowo martwi z powodu grzechu dla Boga. Całkowicie. Psalm 51 werset 7 mówi o tym, że rodzimy się w grzechu. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Psalm 58, werset 4 powiada, że bezbożni, a więc wszyscy ludzie, ponieważ inny werset Słowa Bożego powiada, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a więc wszyscy ludzie są odstępcami od łona matki, błądzą już od samego urodzenia. Izajasza 64, rozdział 6, werset. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty, wszystkie nasze dobre uczynki są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liście, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Jan z kolei w 8 rozdziale powiada, że ludzie bez Boga, ludzie bez Jezusa chodzą w ciemności. A wcześniej, w 3 rozdziale, mówi nam o tym, Pan Jezus mówi nam o tym, że człowiek umiłował bardziej ciemność od światłości. Takiego dokonaliśmy wyboru. Umiłowaliśmy ciemność bardziej od światłości. I to jest zaledwie kilka fragmentów Słowa Bożego, które przekonują nas o tym, że jesteśmy całkowicie zepsuci, zdeprawowani, zaprzedani grzechowi, zniewoleni przez grzech. I nie jest tak, jakby się to mogło niektórym wydawać, że jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy. Ale grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Grzech jest naszą esencją. Grzech jest naszą istotą. Jedyną rzeczą, która przychodzi nam z łatwością. jedyną rzeczą, którą robisz z łatwością. Apostoł Paweł w tym 8 rozdziale listu do Rzymian używa takich sformułowań, takich zwrotów na opisanie ludzi, którzy są w ciele. Postępują według ciała. Żyją według ciała. Inne tłumaczenie mówi o chodzeniu według ciała. Myślą o tym, co cielesne. Znowu Biblia Tysiąclecia tłumaczy to miejsce. Dążą do tego, co chce ciało. Co tak naprawdę mówi nam to wszystko o tych ludziach? Co apostoł Paweł nam chce tutaj zakomunikować? To słowo w naszych Bibliach żyją. Żyją według ciała. W Biblii Tysiąclecia przetłumaczona i w Bibliach angielskich chodzą według ciała. To chodzenie według ciała mówi o takim codziennym prowadzeniu się. Mówi o stylu życia, o codziennych przyzwyczajeniach, o codziennych nawykach. A nawyk jest czymś, co notorycznie robisz, tak? Notorycznie powtarzasz. Powiedzielibyśmy, że nawyk jest czymś, co weszło nam w krew. Ot taki jestem, cały ja. A więc chodzenie mówi o stylu życia, jaki prowadzisz z dnia na dzień, krok po kroku, bo o to przecież w chodzie chodzi. Krok po kroku. To mówi o stylu życia, jaki prowadzisz. Z kolei myślenie o tym, co cielesne, mówi o takiej podstawowej skłonności, jaką przejawiają ci ludzie. To jest ta chęć zaspokojenia cielesnych pożądliwości, cielesnych pragnień, zachcianek naturalnego człowieka. I tutaj nie chodzi tylko o nasze myśli, o nasz umysł, ale o całego człowieka, o wszystko, z czego się składamy. A więc nasz umysł i nasze myśli, nasze serce i jego pragnienia, nasza wola i chcenie. Całym sobą skupiasz się. Całym sobą jesteś nakierowany na to, czego chce twój naturalny człowiek, czego pragnie twoja grzeszna natura, bo innej też nie masz. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, 1 wersecie, Paweł przypomina nam, że takie życie niegdyś i my prowadziliśmy. Jakie życie prowadziliśmy? Jakie życie nas charakteryzowało? Takie życie niegdyś i wy prowadziliście. Chodząc według modły tego świata. Znowu to samo słowo. Chodząc według modły tego świata. Znowu to słowo mówi o stylu naszego życia. Według modły tego świata. Według wzorców tego świata. Według standardów tego świata. Chętnie przyjmowaliśmy to, co ten świat nam oferował. Chętnie poddawaliśmy się temu światu, jego zasadom, jego wzorcom, jego wartościom. To, co ten świat ma nam do zaoferowania, jest nie tylko obce Bogu, ale przede wszystkim wrogie. Dlaczego? Ponieważ tym światem rządzi niewidzialna duchowa siła. To słowo świat w Biblii często jest opisem duchowego systemu. To słowo wskazuje na duchowy system zdominowany przez szatana i siły ciemności wraz ze wszystkim, co one mają nam do zaoferowania. A to, co mają do zaoferowania, jest w całkowitej opozycji wobec Boga, wobec Jego Słowa i wobec Kościoła, wobec Bożych dzieci. Ten świat jest w ciągłej rebelii przeciwko Bogu. Dlatego Jakub napomina, mówiąc: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Brat Irek cytował ten fragment w zeszły czwartek. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wiecie, to słowo przyjaźń, ostatnio też mówiliśmy na temat przyjaźni w czwartek. To słowo przyjaźń oznacza miłość w sensie takiego mocnego, emocjonalnego przywiązania. I opisuje osobę, która nie tylko kocha, ale również jest kochana. Tu nie chodzi tylko o to, że ty kochasz ten świat wraz z jego wszystkimi błyskotkami, tak? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. Pamiętamy, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15 rozdziale, werset 19? Gdybyście byli ze świata, gdybyście byli ze świata, to co? To świat by was miłował. Bo świat miłuje to, co jest jego. A więc przyjaźń ze światem, tu jest opis osoby, która kocha i która jest kochana przez świat. Dlaczego? Bo należy do tego świata. Bo jest częścią tego świata. Wiecie, Pan Jezus dużo mówił o miłości. Mówił o miłości Boga do człowieka. Mówił o miłości, jaką powinniśmy mieć jeden do drugiego. Mówił o miłości, jaką powinniśmy mieć do zgubionych ludzi. Mówił o tym, że Bóg jest miłością. Skoro Bóg jest miłością, to możemy słusznie oczekiwać tego, że miłość będzie główną cechą, która charakteryzuje ludzi zbawionych. Ale istnieje pewien rodzaj miłości, której Bóg nienawidzi. Istnieje pewien rodzaj miłości, której Bóg nienawidzi. I to jest miłość do tego świata. Tak jak wzajemna, braterska, siostrzana miłość i miłość do naszego Boga ma być widoczna w naszym życiu, tak brak miłości do tego świata musi być również widoczny w twoim i moim życiu. To musi widać. Świat musi to widzieć, że kochamy się, że jest między nami miłość. Ale świat musi również zobaczyć to, że on nas już więcej nie nęci. Że nie mamy doń miłości. Nie możesz być emocjonalnie związany z tym światem. Odczuwać jakieś sentymenty do tego świata. I jednocześnie kochać i żyć dla Boga. Coś takiego jest niemożliwe. Taki miłosny twór nie istnieje. Taki miłosny trójkąt nie istnieje. To jest jedna z tych niemożliwych rzeczy w tym świecie. Nie możesz kochać Boga i jednocześnie kochać tego świata. To jest tak, jakbyś chciał pogodzić ogień z wodą. Spróbuj złożyć ognisko pod wodą. Nie da się? Nie da się kochać Boga i równocześnie tego świata. Biblia wyraźnie nam o tym mówi w wielu miejscach. 1 Jana 2,15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. W tym 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł podaje nam opis człowieka w ciele, który stoi w całkowitej opozycji wobec Boga, który jest wrogiem Boga, który kocha ten świat wraz z jego zwodniczą filozofią życia. To człowiek zniewolony przez grzech. To człowiek kontrolowany przez cielesne żądze. Niewolnik grzechu, daleki od Bożej sprawiedliwości. I teraz pyta Paweł tych, którzy byli w takim stanie niewoli. Pyta Paweł tych, którzy byli w takim stanie niewoli, ale zostali wyzwoleni przez Pana Jezusa Chrystusa. Jaki mieliście pożytek z takiego życia? Prowadząc się w ten sposób, jaką korzyść mieliście? To jest w 6 rozdziale, za chwilę sobie to przeczytamy. Jaki pożytek mieliście z takiego życia? Wiecie, każdy z nas właściwie we wszystkim, czego się podejmujemy, chcemy widzieć w tym, co robimy, jakiś sens, jakiś pożytek, jakąś korzyść. Nikt przecież nie chce, aby w to, co się angażuje, w to, co kłada swoje serce, swój czas, swoją energię, było pozbawione jakiegoś sensu, było bezcelowe i bez pożytku. Chcemy, aby nasze działania przynosiły jakiś pożytek. Jaką więc korzyść, jaki pożytek mieliście z takiego życia? Wiecie, tu nie chodzi o coś jednorazowego. Tu nie chodzi o jednorazowe wydarzenie, które okazało się klapą. Zero pożytku z tego mam. Tu chodzi o coś ciągłego. Tu chodzi o życie. O styl życia, jaki prowadzisz. Jaki pożytek miałeś z takiego życia, niezależnego od Boga, związanego przez ciało, przez Jego żądzę. Jakkolwiek jawi ci się życie takich ludzi, jakkolwiek spostrzegasz tych, którzy chodzą i żyją według ciała, korzystają z tego świata i jego uciech, póki się da, póki można, póki młodość trwa, jakkolwiek spostrzegasz takich ludzi, końcem takiego życia jest śmierć. Rzymian 6 rozdział, 20 wiersz. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, lepsze, mocniejsze tłumaczenie, niewolnikami. Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. 8 rozdział, listu do Rzymian, 6 wiersz. Albowiem zamysł ciała to śmierć. 8 rozdział, 13 wiersz. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Pan Jezus powiedział znane nam wszystkim słowa w 8 rozdziale Ewangelii Marka, 36 wierszu. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Nawet jeśli by cały świat legł u twoich stóp, jaką korzyść z tego będziesz miał, jeśli zatracisz swoją duszę? Tu chodzi o wieczną szkodę. Tu chodzi o wieczną śmierć. Tu chodzi o wieczne oddzielenie od Boga. Wieczne zatracenie ludzkiej duszy. I dalej Pan Jezus powiada w tym samym fragmencie: co człowiecze dasz w zamian za duszę swoją? Co dasz w zamian za duszę swoją? Wiecie, ludzie w zamian za życie, w zamian za jeszcze jeden dzień życia są gotowi oddać absolutnie wszystko. Ludzie są gotowi oddać absolutnie wszystko, kiedy życie jest zagrożone. W chwili śmierci. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Spróbuj wyobrazić sobie swoją śmierć. Niektórzy ludzie nie chcą myśleć o tym, co jest nieuchronne, co i tak kiedyś nastanie. Spróbuj wyobrazić sobie swoją śmierć. W chwili śmierci wszystko, co udało nam się nagromadzić, wszystko, co udało nam się zdobyć, wszystko, co udało nam się posiąść i opieczętować, moje. W momencie śmierci wszystko na wieki, na zawsze tracimy. Na zawsze to wszystko tracimy w momencie śmierci. Tak jak przyszliśmy na tą ziemię, tak będziemy musieli z niej odejść. Wiecie, jak idziemy do samolotu, to nam przynajmniej bagaż podręczny pozwolą wziąć. Kiedy przyjdzie ten dzień dla ciebie, nawet szczoteczki do zębu z sobą nie weźmiesz. Wszystko na zawsze utracisz, co nazywało się twoim. I staniesz przed Bogiem, przed swoim sędzią. Co będziesz miał mu do zaoferowania? A nic nie będziesz miał przecież. Tu, póki żyjesz i twoje życie jest zagrożone, a masz troszkę pieniążków, jakoś możesz jeszcze się wyratować, tak? Jakoś możesz przekupić tych na przykład, którzy ci grożą śmiercią. Ale kiedy staniesz przed Bogiem, staniesz z pustymi rękami. Co będziesz miał mu do zaoferowania? Co mu dasz w zamian za swoją drogocenną duszę? Jan powiada, że grzech jest przestępstwem zakonu. A ty żyłeś w grzechu. Kochałeś swój grzech. Grzech jest przestępstwem zakonu. A więc grzech jest łamaniem Bożego prawa. Staniesz przed Bogiem jako przestępca. Winny łamania Jego świętego prawa. Jak myślisz, co będzie z tobą? Myślisz, że jakoś to będzie? Ano nie będzie. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że Pan Bóg ma taką wielką wagę. No wiecie, dobre i złe uczynki. I żyją nadzieją, że tych dobrych uczynków będzie znacznie więcej od tych złych. Te dobre przeważą te złe. Cóż za absurd. Pan Bóg nie ma żadnej takiej wagi. Za to Jego słowo powiada, że jeśli złamiemy choć jedno z Jego praw, to co jesteśmy? Winni wszystkiego. Od Boża waga. A nasze dobre czyny, już słyszeliśmy, są dla Niego jak splugawiona szata. Niektórzy liczą na Boże miłosierdzie. Mówią, że Bóg ma w sobie tyle miłości, że na pewno nie pozwoli, aby jakikolwiek człowiek spędził i to wieczność w piekle. Ten rodzaj myślenia bierze się stąd, że ludzie nie zdają sobie sprawy nie tak bardzo z tego, co złego uczynili, co z tego, kim jest ten, jak święty jest ten, którego prawo złamali. Kiedyś usłyszałem taki przykład, który myślę, że i wam pomoże zrozumieć lepiej to, że piekło, wieczność w piekle jest adekwatną karą dla każdego grzesznika, który się nie upamiętał, nie odwrócił od swoich grzechów i nie znalazł zbawienia w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Wyobraź sobie, że idziesz chodnikiem. Przechodzisz obok kamienicy, którą akurat remontują. I za blisko podszedłeś. Akurat miałeś taki ładny, nowy garnitur na sobie. Bardzo drogi. A tam ktoś malował. I ochlapał cię pędzlem. I jeszcze wrzasnął, jak łazisz. Podszedłeś do niego i uderzyłeś go w twarz. Przyjechała policja i tak dalej. Jak myślisz, jaki wyrok byś za to dostał? Właśnie nie znam się na prawie, ale myślę, że jakieś zadośćuczynienie, jakaś kara grzywny, coś w zawieszeniu, prawda? Pół roku, ale to nie jest nieistotne. Ale wyobraź sobie, że tak samo byś potraktował policjanta. Uderzyłbyś w twarz policjanta. Kara by była ta sama? No chyba nie, prawda? Chyba nie skończyłoby się na grzywnie. Chyba byś trochę posiedział. A wyobraź sobie, że uderzyłbyś naszego prezydenta prosto w twarz. Albo powiedzmy, że papież Franciszek przyjechałby w odwiedziny do naszego kraju i na niego byś się targnął, pobiłbyś papieża. Jaki wymiar kary by ci wymierzono? Taki sam, jak malarzowi? Czy tobie za pobicie malarza? Im wyżej postawiona osoba, tym większy wymiar kary. Tak to u nas funkcjonuje. Jak święty musi być Bóg. Jak święty musi być Bóg, że karą za złamanie Jego prawa chodzi raz. Chodzi jednego. To miało miejsce w ogrodzie Eden. Jest wieczne oddzielenie od Boga. W miejscu, o którym Biblia mówi, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ludzie wymyślili sobie czyściec, bo nie zdają sobie sprawy z tego, jak święty jest Bóg. Nawet my sobie z tego nie zdajemy sprawy, choć czytamy o Jego świętości. choć próbujemy ją zrozumieć. Jak święty musi być Bóg, że karą za złamanie Jego prawa jest wieczne oddzielenie, wieczne zatracenie ludzkiej duszy. Wiecie, Pan Jezus mówił ludziom prawdę, mając doń wiele miłości. Niektórzy ludzie smucili się, gdy słyszeli to, co Jezus o nich mówił. To, do czego Jezus ich wzywał. Kiedy bogaty młodzieniec usłyszał prawdę o sobie samym z ust Jezusa, czytamy o tym, że sposępniał na to słowo i odszedł zasmucony. Niektórych ludzi smuci to, co Jezus, smuciło to, co Jezus do nich mówił. Dla innych słowa Jezusa były zbyt mocne, zbyt stanowcze, zbyt wymagające. Twarda to mowa, którzy jej słuchać może, powiadali i też odchodzili. Też zawracali. Byli też i tacy, których życie Jezusa, słowa, które głosił, prawda, którą zwiastował, doprowadzała do furii, doprowadzała do szaleństwa. Myśleli tylko o jednym. Jak się go pozbyć? Jak go zabić? I w końcu byli i tacy, niewielu ich było, którzy powiedzieli, my nigdzie nie zawracamy. My Ciebie nie zostawimy. Do kogo pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota. Kiedy słuchasz Bożego Słowa, co to Słowo powoduje w Twoim sercu? Kiedy Boże Słowo Cię dotyka, co to powoduje w Twoim sercu? Smutek? Niech to będzie smutek ku upamiętaniu. Nie odchodź. Drażni się to? Co słyszysz? Jakie emocje w tobie to wywołuje? Wiecie, Pan Bóg widzi tylko dwie grupy ludzi. On widzi tych, którzy należą do Niego, którzy Go kochają i żyją w ciągłym posłuszeństwie wobec Jego słowa. Oraz tych, o których dzisiaj mówiliśmy, którzy kochają ten świat, którzy kochają wartości tego świata. Przez to są wrogami Boga. Przez to nienawidzą Boga. Chociaż z pewnością tak o sobie nie myślą, ani tak siebie nie widzą. Ale jak już sobie powiedzieliśmy, nieważne jest to, jak my siebie postrzegamy. Nieważne jest to, jak inni ludzie nas postrzegają. Ale to, jak widzi nas Bóg. Kim jesteśmy dla Boga? Do której z tych dwóch grup należysz? Czy należysz do Bożych dzieci? Jak widzieliśmy na początku, podziały mają ogromny wpływ na nasze życie, na to, jak nam się żyje. Ale ten podział, o którym czytaliśmy w 8 rozdziale Listu do Rzymian, on dotyka, on ma wpływ na całą naszą wieczność. Na wieczność, którą możesz spędzić z Bogiem, w Jego Królestwie, albo możesz spędzić wieczność bez Niego, w piekle. Oby te słowa, które dzisiaj usłyszałeś, były ku Twojemu zbawieniu, ku życiu, jakie jest w Panu Jezusie Chrystusie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, zobaczcie, znowu to słowo, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w duchu. Wiecie, być w duchu i być w Jezusie Chrystusie jest to jedno i to samo. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeśli ktoś zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Do której grupy należysz? Czy jesteś w Chrystusie? Czy chodzisz według ducha? Czy jesteś w ciele, zaprzedany grzechowi, zaprzedany temu światu, rozmiłowany w tym świecie. Oby te słowa były ku naszemu zbawieniu i ku życiu, jaki jest tylko w osobie Jezusa Chrystusa. Amen.